ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Rozpoczynamy kolejną audycję Z ciemności do światła. Kontynuujemy cykl o modlitwie. Dziś, choć w oparciu o cały czas o katechizm Kościoła katolickiego, to chciałabym zadawać księdzu Marcinowi takie różne pytania, które przyszły mi na myśl pod wpływem lektury kolejnych rozdziałów katechizmu Kościoła katolickiego. Może na początek przypomnijmy sobie, czym jest modlitwa i jakie są jej źródła, bo o tym też czytamy w kolejnym rozdziale, w rozdziale drugim katechizmu Kościoła katolickiego dotyczącym modlitwy. Jakie są źródła modlitwy?
Pierwszym źródłem modlitwy w nas jest Duch Święty, ponieważ to On pobudza nas do modlitwy, to On modli się w nas. Modlitwa jest tak naprawdę żywym dynamizmem, dziełem Boga w nas, które się dokonuje. To Duch Święty jest tą wodą żywą, o której mówi Jezus, która nas ma wytrysnąć ku życiu wiecznemu. Zbudzi się w nas tak naprawdę źródło życia, życia wewnątrz Bożego. Bóg zaczyna w nas mieszkać, mieć swoje sanktuarium. Oczywiście to działanie Ducha Świętego, modlitwa w Duchu Świętym w nas, ona rodzi się z takich trzech rzeczywistości, o których mówi katechizm Kościoła katolickiego. Pierwszą rzeczą to jest Słowo Boże, do którego słuchania ciągle Kościół nas zachęca, ale też podkreśla w katechizmie właśnie, że tu nie chodzi tylko o czytanie takie intelektualne, ale czytanie Słowa Bożego ma być połączone z modlitwą, czyli ma stawać się w naszym życiu dialogiem. Mam świadomość, że Bóg mówi, to Słowo jest żywe, osoba do mnie przemawia i ja jestem zaproszony do odpowiedzi, do zadawania pytań. Drugą rzeczywistością jest oczywiście liturgia Kościoła, która jest zapowiedzią, aktualizacją i taką manifestacją zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa w Kościele, które staje się obecne tu i teraz, w którym możemy uczestniczyć, czerpać z Jego owoców poprzez znaki sakramentalne, tą liturgię, która jest dziełem Chrystusa jako ciała mistycznego całego Kościoła. I w końcu cnoty teologalne, wiary, nadziei, miłości, które też pobudzają nas do modlitwy, są jakąś taką ważną rzeczywistością, w której dokonuje się nasza modlitwa. I w końcu katechizm podkreśla coś, co jest nazwane w katechizmie takim hasłem dzisiaj. O co chodzi właśnie? O aktualność modlitwy. Że Jezus tak naprawdę uczy nas tego, że w każdej chwili powinniśmy modlić się. To wynika z wiary w to, że całe nasze życie, każde wydarzenie, nawet te trudne, które się dzieją w naszym życiu, są dziełem Bożej opatrzności, że my ciągle żyjemy w przestrzeni historii, która dzisiaj jest nam dawana przez Boga. Dzisiaj nam jest dawana jako dar do przeżycia i w tej historii mamy się modlić, a więc zwracać się do Ojca w takiej świadomości, że nasze życie jest w dłoniach Ojca, że jest prowadzone przez Ojca. Mamy się zwracać do Niego jak właśnie dzieci. Więc o takich źródłach mówi katechizm.
Ja chciałabym zwrócić uwagę na taki problem, który ujawnia się wtedy, kiedy chcemy złożyć jakąś intencję do nabożeństwa, do modlitwy w trakcie Eucharystii. Okazuje się, że nie wiemy tak naprawdę, do kogo mamy się zwracać w tej modlitwie, czy do Ojca, czy do Pana Jezusa, a może do Ducha Świętego, bo też się często mówi, pomódlmy się do Ducha Świętego. Co też oznaczają modlitwy za wstawiennictwem świętych, albo na przykład w jaki sposób znajdujemy osobę Maryi, czy modlimy się do niej, czy modlimy się z nią, czy właśnie za jej wstawiennictwem też.
Musimy tutaj odróżnić rzeczywiście, żeby tutaj był taki trochę porządek też teologiczny. Po pierwsze, ma inny wymiar modlitwa do Boga. Do Boga oczywiście, który jest jednym Bogiem, ale w tajemnicy trzech osób. I my z jednej strony możemy zwracać się do Boga jako do Trójcy Świętej, natomiast możemy też zwracać się do poszczególnych osób Trójcy Świętej, choć one i tak stanowią jedno i tak naprawdę zwracając się do jednej z tych osób, zwracamy się do całej Trójcy Świętej, do jednego Boga ostatecznie. Więc to jest oczywiście pewna tajemnica, której nie jesteśmy w stanie do końca objąć.
A więc jest nam potrzebna właśnie taka modlitwa do Ducha Świętego, tak konkretnie? Módlmy się do Ducha Świętego. Dlaczego nie mogę poprosić Boga Ojca o ducha na przykład, czy no nie wiem, jak to wygląda?
Oczywiście taki główny jak gdyby schemat, jeśli tak to wolno nazwać, czy porządek modlitwy, to jest taki, że zwracamy się do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To jest jak gdyby taki najbardziej teologicznie poprawny kierunek modlitwy, gdzie wszystkie te trzy osoby są obecne i często kiedy patrzymy na te liturgiczne modlitwy Kościoła, chociażby używane w czasie mszy świętej, modlitwa zwana kolektum, czy w ogóle cały kształt modlitwy eucharystycznej, to my widzimy, że właśnie tam jest ta rzeczywistość. My zwracamy się do Ojca przez Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem naszego zbawienia przez właśnie swoje bóstwo i człowieczeństwo, przez wcielenie. I to wszystko jest dziełem Ducha Świętego, dokonuje się w Duchu Świętym. Dzięki Duchowi Świętemu dokonało się wcielenie i też w Duchu Świętym dokonuje się liturgia Kościoła. Życie Kościoła to jest życie w Duchu Świętym. Duch Święty jest Duchem Jezusa Chrystusa, który ubecnia Jego dzieło w Kościele i sprawia, że to, co dokonuje się w znakach sakramentalnych, no jest rzeczywistością, jest konkretne. To nie jest tylko jakieś tam przypomnienie sobie czegoś, wspominanie jakichś tam wydarzeń zbawczych, które były, minęły i już ich nie ma. Tylko Duch Święty, dzięki temu, że to jest żywa rzeczywistość, ona aktualizuje. To jest Duch Jezusa Chrystusa, który powoduje, że Jezus żyje pośród nas, że Jezus może żyć we mnie. I oczywiście to zwracanie się do poszczególnych osób Trójcy Świętej jest zawsze związane też ze szczególnym ich działaniem w historii zbawienia. Oczywiście my musimy mieć świadomość tutaj bardzo jasną, że zawsze działa cała Trójca Święta. Natomiast w konkretnych jakby wydarzeniach no bardziej może wyłania się rola konkretnej osoby Trójcy Świętej. Oczywiście tutaj no, jest to bardzo trudne do wytłumaczenia prostym językiem. Nie będziemy się tutaj zagłębiali w trynitologię. Ja próbuję tutaj naprawdę bardzo, bardzo prosto wyrazić trudne rzeczy, które teologowie próbowali przez wiele wieków i ostatecznie i tak stwierdzali, że to jest wielka tajemnica Trójca Święta. Więc ten język oczywiście jest taki analogiczny, symboliczny i no, staram się w prosty sposób jak gdyby to powiedzieć. No, my zawsze kojarzymy no, zawsze ten akt stworzenia świata na przykład jest przypisywany Ojcu, ale my wiemy, że przecież Jezus Chrystus, święty Paweł powie, że jest pierworodnym spośród stworzenia, że Duch Święty jest obecny w tym akcie stwórczym. Cała Trójca Święta zawsze działa tak samo w akcie zbawienia, ale z kolei też no, błędem byłoby powiedzenie, że na przykład Ojciec umarł na krzyżu, prawda? I Syn umarł na krzyżu. To była jedna z herezji zresztą, która została przez Kościół potępiona. A więc z jednej strony jest to dzieło Trójcy Świętej, natomiast w tym działaniu Trójcy Świętej, całego Boga, osoby mają jakieś takie szczególne działanie, przynajmniej w tym zaangażowaniu się w zbawienie świata, właśnie w tych wydarzeniach zbawczych, których my jesteśmy świadkami. Oczywiście Jezus uzdrawia na przykład, ale działa Ojciec przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Zawsze musimy w ten sposób patrzeć, że to jest działanie całej Trójcy Świętej. Możemy tutaj właśnie odnosić się, jeżeli zależy nam jak gdyby na odwołaniu się do konkretnej roli jednej z osób w Trójcy Świętej. Mamy świadomość oczywiście cały czas, że zwracamy się zawsze do całej Trójcy Świętej. Natomiast przywołujemy szczególnego działania. Wiadomo, Ducha Świętego prosimy o światło, prawda, na przykład do jakiejś sytuacji, kiedy nie wiemy jak postąpić i tak dalej. Jezusa Chrystusa zawsze będziemy prosili o to uobecnienie, aktualizację Jego działania zbawczego, owoce Jego męki, zmartwychwstania, tajemnicy wcielenia. Natomiast no, w Ojcostwie Boga zawsze odkrywamy to nasze dzieciństwo Boże i jakby dotykając poszczególnych tajemnic naszego życia chrześcijańskiego, jednocześnie no, przychodzi skojarzenie z konkretnymi osobami Trójcy Świętej. To jest raz. I to jest ta modlitwa, która jest skierowana ku Bogu. Ściśle, jak gdyby, no trzeba by było powiedzieć, że jeżeli chodzi o taką modlitwę do Boga, modlitwę też uwielbienia, modlitwę adoracji, modlitwę, która jest zarezerwowana tylko dla Boga, taka cześć jest przynależna tylko Panu Bogu i absolutnie nawet nie należy się Matce Bożej. No i teraz właśnie przechodzimy do tej modlitwy do świętych. Jak powinniśmy powiedzieć, czy modlimy się do świętych, przez stawiennictwo świętych, czy świętych prosimy o modlitwę. Oczywiście my zawsze odwołujemy się do bliskości miłości świętych, szukamy jakby protekcji, tak można by powiedzieć, takim językiem bardzo właśnie znowu bliskim nam, dzisiaj współczesnym. Więc odwołujemy się jakby do tej szczególnej przyjaźni, bliskości, szczególnie teraz w tym świecie, powiedzmy, eschatologicznym, gdzie święci już przeżywają to świętych obcowanie, bliskość z Bogiem, towarzyszą Bogu bardzo blisko. Tutaj znowu posługujemy się pewnymi kategoriami czasu i przestrzeni, nieadekwatnymi, ale tak prostym językiem, żeby to wyrazić, ufając w tą ich przyjaźń, to, że oni już są w niebie, są blisko Boga, jakby mają bliżej do Boga. My korzystamy właśnie z tego i zwracamy się prosząc. Bardziej może trzeba by było to rozumieć właśnie w ten sposób, że my przywołując ich zasługi, też ich przyjaźń, prosimy, żeby oni też poprosili Pana Boga za nas. Więc bardziej to jest to taka prośba o wstawiennictwo, tak samo w przypadku Maryi. Oczywiście to są przyjaciele na naszej drodze i my, Maryja jest matką, no do mamy przychodzimy i my jak dzieci przychodzimy do Maryi i jej oczywiście zwracamy się bezpośrednio do niej. Mówimy o naszych sprawach, o naszych trudnościach. Zresztą tutaj też wystarczy przypomnieć chociażby Ewangelię o Kanie Galilejskiej, gdzie no Maryja w szczególny sposób zauważa jako pierwsza te wszystkie braki, które tam są. One są symbolem tego wszystkiego, co w naszym życiu, przede wszystkim grzechu, jakiejś naszej kruchości, słabości. Maryja, jak troskliwa matka, to wszystko dostrzega. Chce, żebyśmy my jako dzieci do niej przychodzili, mówili jej o tym i ona troszczy się o życie Chrystusa w nas, ale ona zawsze właśnie nie zatrzymuje nas na sobie. Nie chce jakiejś czci dla siebie tylko, ale zawsze jest to cześć ze względu na Jezusa Chrystusa, że była matką Syna Bożego. I tak samo święci, no, przez ich zaangażowanie się w dzieło zbawienia, szczególnie ci święci, którzy uczestniczyli bezpośrednio w misji Jezusa Chrystusa tej zbawczej, wtedy jak gdyby no, odwołujemy się do tego ich zaangażowania w dzieło zbawienia i prosimy ich, żeby oni nam też pomogli właśnie w tym zaangażowaniu, chociażby tutaj święty Józef, prawda? Jan Paweł II w dokumencie o świętym Józefie mówi o tym, żebyśmy właśnie od Józefa się uczyli, jego prosili o to, żeby nam pozwolił w taki sam sposób, z taką pokorną służbą i postawą angażować się właśnie w to dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Taki ma sens modlitwa przedstawnicy. Oczywiście Pan Bóg obdarzał świętych szczególnymi charyzmatami. Jedni mieli na przykład charyzmat uzdrawiania, inni mieli charyzmat uwalniania od złego ducha, inni jeszcze jakiś inny charyzmat. I my odwołujemy się dzisiaj, rzeczywiście doświadczam wielkiej skuteczności. Często mówię, taką ciekawą postacią jest święty Roch. Często kojarzymy go z tymi zwierzętami. Oczywiście no, to też jest potrzebne, natomiast no, mało się mówi o tym, że ten Roch miał charyzmat uzdrawiania ludzi i to przez znak błogosławieństwa, krzyża. Święty Roch błogosławił i dzięki temu właśnie ludzie byli uzdrawiani i miał nawet właśnie na piersi takie znamie w postaci krzyża na ciele i ten znak krzyża właśnie mu towarzyszył, żeby uzdrawiać. I znam takiego księdza, który właśnie jest proboszczem w parafii świętego Rocha i odkrył to jakoś tak na nowo bardzo mocno i modlą się właśnie w szczególny sposób o uzdrowienie trudnych spraw i też właśnie jest ten znak błogosławieństwa obecny w tej modlitwie przedstawiciela świętego Rocha. Jest to skierowana modlitwa bardzo mocno właśnie chrystocentrycznie, jest znak krzyża w centrum, a więc Roch jasno prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, nie zatrzymuje na sobie i rzeczywiście ludzie doświadczają niesamowitych łask przedstawiciela świętego Rocha tam w tej parafii, więc to jest taki przykład, gdzie ta pobożność skierowana ku świętym, ona jest właściwie ukierunkowana ostatecznie na dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa.
W artykule drugim tego drugiego rozdziału o modlitwie mamy taki tytuł Drogi modlitwy. I tutaj myślę, że po pierwsze warto by było zastanowić się nad tą różnicą między modlitwą indywidualną a modlitwą we wspólnocie, ale też już dalej idąc, można by zahaczyć tutaj o temat różnych ruchów w kościele wspólnot. I czegoś, co nazywamy duchowością, bo to słowo się często pojawia, duchowość ignacjańska, duchowość, nie wiem, ruchu światła życia i tak dalej, i tak dalej. Co to jest duchowość?
Duchowość moglibyśmy streścić jako taką no, konkretną drogę, którą w ramach tej ogólnej duchowości chrześcijańskiej obieramy. Szczególnie jest ona często związana z naśladowaniem drogi jakiegoś świętego. Tym bardziej, jeśli ten święty pozostawił po sobie jakieś pisma, które zostały przez Kościół zatwierdzone, chociażby tutaj duchowość karmelitańska, ignacjańska i tak dalej, franciszkańska, gdzie często ci święci zostali uznawani doktorami Kościoła. Co to znaczy? To znaczy, że ta droga, którą podążali, którą pozostawili po sobie, jest przez Kościół uznana za właściwą drogę do naśladowania Jezusa Chrystusa. I teraz znowu musimy sobie powiedzieć, na czym polega naśladowanie świętych. Nie na kopiowaniu ich, żebyśmy teraz jakby zgasili w sobie swój indywidualizm i próbowali małpować świętych, bo to było śmieszne i nie na tym polega. Bardziej chodzi o to, byśmy obserwując świętych, którzy żyli w swojej historii, w swoim kontekście, uczyli się od nich takiego odczytywania znaków czasu i wrażliwości na Ducha Świętego, czyli dla każdego z nas Bóg ma tak naprawdę indywidualną drogę do świętości. Chodzi o to, żebyśmy właśnie od świętych uczyli się rozpoznania. I pewne duchowości konkretne, czy szkoły formacji, czy wspólnoty, one nam dają możliwość pewnego systematycznego podejścia do tego, bo my często, żyjąc w takim chaosie, bałaganie duchowym, nie potrafimy rozpoznać też problemów, które są w naszym życiu. Nie widzimy, na jakim etapie jesteśmy. Natomiast taka jest nasza natura ludzka, że ona wymaga pewnego porządku, systematyczności. Bóg działa w porządku, w harmonii. A więc, żeby to było weryfikowalne, żebyśmy rzeczywiście krok po kroku postępowali naprzód, nie łudzili się, Kościół proponuje nam pewne konkretne drogi. Ich bogactwo jest wielkie, właśnie dostosowane do tej naszej indywidualności bardzo mocno. I ja w Kościele mogę poszukać tej swojej drogi. To jest ważne, żebyśmy znaleźli swoją duchowość, swój sposób kroczenia za Jezusem, który będzie właśnie respektowany. Taki dzisiaj też jest moda właśnie przez taką niestałość, niedojrzałość człowieka na takie skakanie od duchowości do duchowości, takie pielgrzymowanie po różnych duchowościach, rekolekcjach i tak dalej. Ono człowiekowi może się wydawać, że jeździ z rekolekcji na rekolekcję, że to mu pomoże, a tak naprawdę jest jeden wielki bałagan w życiu duchowym. Ja zawsze mówię bardziej, żeby spróbować rozeznać, modlić się o rozeznanie do Pana Boga, żeby pokazał mi konkretną duchowość, spróbować jednej, drugiej, trzeciej ewentualnie, która wydaje się na takie rozeznanie rozumowe najbliższe nam. I kiedy już zobaczymy, że tam Pan Bóg nas posyła, żeby się trzymać tego, nawet kiedy przyjdą jakieś kryzys zniechęcenia, to nie znaczy, że trzeba teraz zmieniać wspólnotę, że trzeba zmieniać drogę formacji, bo może jest to problem taki, że ja nie chcę nic zmieniać w swoim życiu, nie chcę się nawracać, i teraz nagle się okazuje, że to pójście po pustyni, do którego zaprasza nas każda formacja prędzej czy później, nagle staje się nieatrakcyjne i ludzie się często wycofują, myśląc, że to jest coś niedobrego. A więc na tej drodze rozwoju duchowego ważna jest konkretna duchowość, która nam może pomóc. Przewodnicy też modlitwy, tutaj kapłani czy właśnie coś kierownicy duchowi są bardzo nam potrzebni, żebyśmy postępowali w życiu duchowym i żebyśmy też nie popełniali błędów w rozeznaniu, bo przechodzi taki etap, kiedy jest oschłość spowodowana być może właśnie naszymi błędami, grzechami, niepoukładanymi sprawami, a może być taki moment, że jest to czas, kiedy Pan Bóg nas zaprasza do przejścia do kolejnego jak gdyby kroku w życiu duchowym i wtedy też inaczej się reaguje, nie wolno niczego właśnie zmieniać, podejmować jakichś decyzji. To już konkretne właśnie szkoły duchowości nam o tym mówią, pokazują.
Można wyjaśnić taką dużą różnorodność w ruchach w Kościele, różnorodność znaków, różnice w liturgii, różnice w śpiewach, w ikonografii. Czasem niektórych ludzi to bardzo odstrasza, wręcz mówią, że a po co takie śpiewy, a po co tak to robić, a po co inaczej, czy nie można normalnie. Ale właśnie tym różnią się te ruchy. Jak tu wyjaśnić te różnice?
Pan Bóg jest na tyle dobry, że nie chce nas zbawiać, wtłaczając nas w jakieś ciasne ramki, zabijając jak gdyby ten nasz indywidualizm, taki dobrze rozumiany, prawda, to, że ja jestem sobą, bycie sobą. Pan Bóg nas nie zabija, nie wtłacza nas wszystkich do jakiejś takiej jednej ramki, nas przepycha po kolei. To jest wielkie bogactwo Ducha Świętego, że Pan Bóg w Kościele potrafi zachować jedność, drogi, oczywiście o którą musimy zabiegać i teraz rozeznawać, co jest tym, co jest dziełem Ducha Świętego, który pozwala na tą różnorodność po to, żeby właśnie pozyskać wielu przy całej naszej takiej właśnie różnicy i kultur, i upodobań, i poczucia estetyki. A co już jest takim przekroczeniem granic i na pewno jeżeli ktoś będzie jakoś brzydotę na przykład wprowadzał do liturgii czy coś, no to ja wątpię, żeby to było z Ducha Bożego, prawda, czy jakąś dysharmonię, coś, co nie mieści się w tym kanonie takim podstawowym i wtedy Kościół tutaj pewne rzeczy ucina jasno dla dobra. Natomiast w tym wszystkim Kościół naprawdę daje nam bardzo dużą taką swobodę działania po to, żebyśmy byli sobą. Pan Bóg nas chce zbawić jako nas i nikt nie może powiedzieć dzięki temu, że w Kościele nie ma dla niego miejsca, że Kościół go chce wtłoczyć w jakieś ciasne ramki i teraz on się dusi w tym Kościele. Nie. Duch Święty jest na tyle wspaniały w swoim działaniu, że z jednej strony jest jeden Kościół, w tym co istotne trzymamy się tej jednej drogi, natomiast w różnorodności. I to jest piękne w Kościele, że każdy z nas może znaleźć to swoje miejsce, tą swoją duchowość, która jest mu najbliższa i też bardzo jest niebezpieczny taki prozelityzm, czyli takie fanatyczne patrzenie, bo ktoś tam doświadczył, że dana wspólnota jemu pomogła, to że to jest jedyna właściwa wspólnota i teraz wszystkie inne będzie krytykował i wszystkich na siłę zachęcał do tej jednej. Wcale nie. Tak naprawdę, jeżeli jakakolwiek wspólnota czy duchowość pomaga człowiekowi w drodze do Boga, to tylko wtedy i dlatego, że ma znamiona te podstawowe, fundamentalne życia Kościoła. Jeżeli te znamiona nie są obecne albo są wykrzywione, wtedy staje się powiedzmy jakaś forma, nie wiem, sekty czy jakiejś takiej grupki wzajemnej adoracji, która nie wiadomo do czego dąży. Więc tutaj trzeba bardzo uważać. Ja mam takie bardzo szerokie spojrzenie na Kościół i cieszę się, że Pan Bóg na mojej drodze postawił różne wspólnoty, różne duchowości i dzięki temu naprawdę cieszę się, że Kościół jest taki właśnie, że każdy może gdzieś znaleźć swoje miejsce w Kościele i daleki jestem właśnie też, widząc czasem różnych ludzi, którzy do mnie przychodzą, szukają swojego miejsca w Kościele. Ja widzę, że jednemu mogę podpowiedzieć, żeby poszedł do tej wspólnoty, inny tam by się po prostu udusił zupełnie, nie byłoby to dla niego. I właśnie tutaj chodzi o takie rozeznanie. Nie każda wspólnota jest dla wszystkich. I taki prozelityzm właśnie, że tylko jedna wspólnota w Kościele i tak dalej, że to jest najdoskonalsza, że ona jedna, to jest nierozumienie Kościoła. To jest nierozumienie Kościoła, to jest ciasnota i tego musimy się wystrzegać.
Kilka pytań niezadanych, ale no cóż, to nie nasza ostatnia audycja, więc zapraszamy na kolejne. Za dzisiejszą bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.